Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym programie opowiemy sobie o wojnach i nie tylko, pozostałościach tych wojen i specyficznym rodzaju sztuki, który z działaniami zbrojnymi jest związany. Moim gościem jest profesor Wiktor Szymborski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będziemy rozmawiać o sztuce okopowej. Rzeczywiście takowa istnieje?
Dzień dobry panu, witam państwa. Jak najbardziej sztuka okopowa istniała i istnieje do dnia dzisiejszego. To pojęcie, które jest używane w języku polskim, jest takim bardzo brutalnym, prostym tłumaczeniem z angielskiego, bo tutaj Anglicy, ogólnie powiedzmy Anglosasi, używają określenia trench art, no i po polsku mamy sztukę okopową. Pod tym rozumie się wszelkie wytwory, które powstały z materii wojskowej. Tutaj nie jest istotne, czy zrobili to stricte żołnierze, czy cywile. Istotny jest jakby sam materiał użyty. Więc z jednej strony pod tym pojęciem kryją się zarówno przedmioty, które literalnie wykonywano w okopach, jak i te, które wykonywano po zakończeniu działań zbrojnych. Więc to pojęcie jest takie dosyć z jednej strony niejednoznaczne, z drugiej niektórych może wprowadzić pewien rodzaj zakłopotanie, bo część wiąże go na przykład z pięknie zdobionymi kartkami pocztowymi, czy z twórczością literacką, poetycką. W tym wypadku chodzi tylko i wyłącznie te przedmioty wykonane z szeroko pojętej, bardzo szeroko pojętej materii wojskowej. Bo tu w grę wchodzą zarówno pozostałości, na przykład po ostrzale, czy wszelkie te łuski, pociski i tym podobne rzeczy, jak i też pewne elementy związane z wyposażeniem wojskowym, takie jak na przykład mundury, czy później te słynne zdenazyfikowane klamry, które były tak popularne po wojnie, czy wszelkie te przedmioty, które tworzono po tym, jak front przeszedł. Więc tutaj jest naprawdę bardzo niejednoznaczne pojęcie i dosyć szeroki wachlarz artefaktów.
Bo działań wojennych na terenach Polski dzisiejszej i Polski dawniejszej było mnóstwo.
Jak najbardziej. Tutaj niestety nasze położenie geopolityczne powodowało, że front, delikatnie mówiąc, dosyć często się przemieszczał i przesuwał. Czasem dosyć szybko, czasem troszkę wolniej. Więc rzeczywiście tych wojen mamy pod dostatkiem, stąd tych artefaktów też jest całkiem sporo, aczkolwiek większość tą taką klasyczną, przepraszam za to określenie, sztukę okopową wiąże z czasami I wojny światowej, z upowszechnieniem artylerii na taką skalę, kiedy tego materiału stało się na tyle dużo, że można było swobodnie go wykorzystywać. Oczywiście wcześniej też są przypadki, tutaj wedle badań angielskich i amerykańskich historyków, to część takich pierwszych rzeczy związanych ze sztuką okopową dopatruje się już w starożytnej Grecji, kiedy przetapiano zbroje perskie na kolumny i tym podobne rzeczy, ale to jest jak gdyby specyfika każdego kraju, prawda?
Ta sztuka okopowa jest bardzo mocno zróżnicowana, bo żołnierze, szczególnie w czasie I wojny światowej, w czasie wojny pozycyjnej, czasami się trochę nudzili i musieli gdzieś tę swoją nudę zabić.
No jak najbardziej.
W przenośni mówiąc.
Rzeczywiście, mamy świadectwa, że troszkę się nudzili, stąd wykonywali czasem bardzo misternie zdobione przedmioty. Też nie należy zapominać o jednej rzeczy, że te takie najciekawsze, najlepiej, najładniej zdobione przedmioty były wykonywane przez saperów, którzy troszkę stacjonowali ciudy dalej, nie stricte w okopach tych frontowych. No i pozostaje jeszcze jedna rzecz, że praktycznie rzecz biorąc, cała sztuka okopowa jest nielegalna, nie z punktu widzenia dzisiejszej litery prawa, tylko dlatego, że ona nie miała prawa powstać, bo każda ta łuska jest własnością armii, bo miała służyć do ponownej elaboracji, żeby ułatwić produkcję nowych pocisków, żeby szybciej dostarczać je na front. Stąd w momencie, kiedy one były przerabiane na wazoniki, kałamarze, popielniczki i inne różne przedmioty, to jest problem z ich jak gdyby autorami, którzy niezbyt chętnie się podpisywali. Wiadomo, że jak on przekazywał go oficerowi w zamian za przepustkę, to nikt go nie będzie ścigał, prawda, za to, ale bezpieczniej było się pod tym nie podpisywać. Więc rzeczywiście część się nudziła. Też trzeba pamiętać, że umiejętności jak gdyby i wrażliwość plastyczna tego pokolenia czasów pierwszej wojny jest niewspółmierna z obecnymi czasami, zwłaszcza jeśli chodzi o umiejętności manualne. Tego się nie da porównać z czasami współczesnymi.
Teraz trzeba by było komputera i tutaj te artystyczne działania byłyby znacznie ciekawsze, natomiast manualnie jesteśmy już trochę uwstecznieni.
Tak, manualnie troszkę gorzej rzeczywiście tutaj się plasujemy na tej, gdyby, tej skali, ale też trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, że wazoniki, które wykonywano na potęgę w Europie Zachodniej, część naprawdę przepięknie zdobiona, no jak się na nie patrzy, no to rzeczywiście kunszt rzemieślniczy jest bardzo duży. Ale okazało się, że w pewnym momencie też niektóre osoby zwietrzyły na tym interes. I pojawiły się specjalne drukarnie, czy to w Paryżu, czy w innych miastach, które drukowały takie, powiedzmy, nie chcę powiedzieć kalkomanie, ale jakby takie nakładki, takie szablony, które trzeba było obłożyć nimi łuskę i na tym jak gdyby rzeźbić punktowo, żeby uzyskać taki ciekawy efekt tych słynnych motywów kwiatowych. Więc do dnia dzisiejszego trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, czy rzeczywiście to jest prawdziwy artyzm, czy miał szablon. W większości jednak mieli pewnego rodzaju jak gdyby wzorce inspiracji, inspirowali się popularnymi wzorcami sztuki, ale jednak byli prawdziwymi rzemieślnikami.
No bo pierwsza wojna światowa to po raz pierwszy konflikt, w którym brało udział bardzo dużo osób.
No. Tak, zwłaszcza też trzeba wziąć pod uwagę, że stopień wyrobienia artystycznego oficerów, znaczy nie tylko tych oficerów zawodowych, ale później tych z poboru, zwłaszcza jeśli chodzi o oddziały z Wielkiej Brytanii, jeżeli no mamy tych wszystkich lordów, nie lordów, rodziny arystokratyczne, no to oni przynosili swoje wzorce, no i też jak gdyby zdobienie przedmiotów dla nich też było no, czymś innym niż taki szeregowy żołnierz, który sobie dłubie coś, żeby wysłać swojej rodzinie. Więc to też trzeba to uwzględnić. No a potem pojawiają się Amerykanie na większą skalę, którzy chcą mieć pamiątki, chcą błyskawicznie nadrobić te parę lat pozyskiwania pamiątek i wysyłają je do domu. Więc jak gdyby interes się kręci, to się wykonuje, saperzy się w tym specjalizują, też wiadomo, że oni szukali na przykład informacji o najbliższych stacjonujących oddziałach po to, żeby na przykład ozdobić to specjalnymi oznaczeniami pułku i odznakami pułkowymi i tak dalej, żeby to jak gdyby znalazło zbyt. To jest jak gdyby specyfika Europy Zachodniej, prawda? Też troszkę tego frontu włoskiego, o czym ciągle zapominamy, bo ciągle pierwsza wojna się kojarzy tam Verdun i tyle. O ile w ogóle, to front włoski też jest bardzo ciekawy, też bardziej no, zmieniający się, ale mniej więcej w zbliżonym rejonie. Front wschodni no, jest bardzo duża dynamika, więc jak gdyby nie mieli tyle czasu na aż taki artyzm, aczkolwiek też wykonywano. U nas na przykład nie było takich drukarni, no bo to było zbyt szybko zmieniające się, przemieszczające się oddziały, ale to wszystko zależy od czasu, no i też od narzędzi, bo no, trzeba było mieć pewnego rodzaju zaplecze, żeby to wykonać. Stąd na przykład z czasów II wojny światowej najpiękniejsze, naprawdę rewelacyjne przykłady wspaniale zdobionych łusek, osłonek na doniczki, takich naprawdę niebotycznych, jeśli chodzi o ogromny rozmiar kalibru, były wykonywane przez marynarzy z floty amerykańskiej na Pacyfiku, no bo ostrzał był, warsztaty naprawcze na okręcie są, mają materiały, mają czas po ostrzale jakiś mieli, prawda?
I narzędzia.
Narzędzia, umiejętności też, no stąd w amerykańskich muzeach są takie perły, w Europie rzadziej.
No właśnie, jeśli weźmiemy to zróżnicowanie geograficzne działań bojowych, to na naszym terenie były to działania bardzo dynamiczne, bo jeśli weźmiemy rok 1914, potem 15 i dalsze, no to Rosjanie byli w 15 roku w sierpniu wycofali się całkowicie głęboko na wschód i potem te wielkie okopy na wschodzie, które nawet do dzisiaj zostały.
U nas front się dużo szybciej przemieszcza, więc jak gdyby mamy troszkę inne wzorce, aczkolwiek też z terenów polskich pochodzą bardzo ładnie zdobione wazony czy biżuteria, szczególnie biżuteria, prawda? Tutaj te słynne piersionki, które tak legioniści ukochali, a nie tylko zresztą oni, no bo wiadomo, że to też były bardzo ciekawe podarunki, żeby zaskarbić sobie względy płci pięknej, no więc oni też w tym celu je produkowali, ale biżuteria jest bardzo ładna, bardzo ciekawa. Nie mamy takich zabytków jak Europa Zachodnia, ale to też z innego powodu, bo po zakończeniu I wojny światowej pojawiły się specjalne, wyspecjalizowane sklepy, które oferowały tak zwane spersonalizowane pamiątki wojskowe. I to była oferta takich domów wysyłkowych, angielskich czy amerykańskich. Tam można było sobie zamówić, co się chciało, prawda? Piękne kałamarze, wazony, czy na przykład specyfika angielska. Mamy bardzo ciekawe gongi obiadowe, na których służba wygrywa melodię, żeby jaśnie pan zszedł i mógł zasiąść do stołu. Też jest taka specyfika bardziej brytyjska sztuki okopowej, zwłaszcza jeśli chodzi o pomniki. A konkretnie chodzi o jeden typ pomniku. To powstał bardzo ciekawy doktorat na ten temat w Anglii, czyli pamiątki lotnicze, sztuka okopowa lotnicza. Czyli jak na przykład rodziny poległych we Francji, nad Francją czy Niemcami, generalnie rzecz biorąc na kontynencie, lotników brytyjskich chcieli upamiętnić swoich synów, więc oni potrafili stawiać pomniki nagrobne w swoich ogrodach, w swoich posiadłościach, wykorzystując fragmenty najprawdopodobniej, może niekoniecznie tego samolotu, ale chodziło o jakieś elementy, czy śmigła, czy najczęściej śmigła, no bo ta piasta jest na tyle, to drewno jest tak doskonałe, że to potrafiło przetrwać, rzadziej inne fragmenty samolotu, ale to jest jak gdyby niespotykane gdzie indziej, żeby ktoś we własnym domu, znaczy najczęściej posiadłości angielskiej, których Anglicy z rodzin arystokratycznych mieli pod dostatkiem, no to było takie dosyć charakterystyczne. To się raczej nie spotyka na kontynencie, jeśli o to chodzi.
Pan łączy tę sztukę okopową także z tą sztuką upamiętnienia w postaci różnorodnych pomników, nagrobków i tak dalej.
Uważam, że jeżeli weźmiemy tę definicję, że to są przedmioty z materii wojskowych, to upamiętnienie także jak gdyby się wpisuje, więc tak ciekawe są cmentarze wojskowe, zwłaszcza pierwsze czy drugowojenne. Częściej raczej te jak gdyby groby prowizoryczne, tak zwane tymczasowe, kiedy no, starali się bezpośrednio żołnierze jakoś upamiętnić swoich poległych współtowarzyszy broni. Stąd te słynne kładzenie hełmów, różne. Pikielhauby, hełmy, czapki. No jak gdyby tutaj są bardzo, jak gdyby wachlarz jest różny. Czasem jeszcze symboliczne wbijanie karabinów, krzyże z bagnetów. No to jest taki jak gdyby unikalny przykład, kiedy na cmentarzu właśnie w Białymstoku grób wojskowy, to musiał być chyba ktoś z kolumny transportowej, bo na jego grobie był fragment maski samochodu i chyba bodajże kierownicy. Więc o ile groby lotnicze, czy mamy klasycznie śmigła, pancerniaków to później gąsienice, w tym się, nie chcę powiedzieć specjalizowali, ale przepiękne takie groby, bardzo takie, symbolika jest bardzo wymowna, to jest drugi korpus i okolice Monte Cassino, no to są naprawdę z tych gąsienic, kół zębatych te elementy zdobione. Ale też no, cmentarze, kiedy na przykład tu się postawi jakąś, nie wiem, haubicę, armatę. No, nie tylko chodzi o ten wymiar takich tych słynnych pomników wdzięczności Armii Czerwonej, która miała pokazać potęgę, stąd te czołgi się kładzie, ale te elementy wojskowe też są ważne. Z mojej perspektywy no, to upamiętnianie przy użyciu tej materii wojskowej także powinno być zaliczane w skład szeroko, bardzo szeroko pojmowanej sztuki okopowej.
A za chwilę opowiemy o trendach w tej sztuce i także wykorzystywaniu tych elementów wojskowych, wojennych, tak w cudzysłowie powiem, przez cywilów już po działaniach wojennych, bo to też są bardzo ciekawe przykłady i doświadczenia. Przypomnę, naszym gościem jest profesor Wiktor Szymborski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panie profesorze, jakie były trendy? No, powiedział pan już i o wazonikach, pierścieniach, także o tej sztuce nagrobnej z wykorzystaniem elementów wojskowych. Co jeszcze wyróżniało tę sztukę okopową?
Znaczy tutaj kreatywność była naprawdę nieograniczona, bo mamy od stosunkowo niewielkich przedmiotów, wazony, wazoniki, pucharki, popielniczki, to powiedzmy jest do ogarnięcia wzrokowo, parasolniki, gongi obiadowe, zastawy stołowe, nastawy ołtarzowe, kielichy liturgiczne, krzyże, krucyfiksy. No tutaj naprawdę pomysłowość jest niebotyczna. Anglicy specjalizowali się w takim AGD domowym, więc mamy serwetniki, solniczki, pieprzniczki, sztućce, no naprawdę nieograniczone pole do popisu.
Takie marzenie żołnierza za zwyczajnym życiem w okopie.
Też, ale powiedzmy sztućce tak, ale potem te sklepy wysyłkowe tworzą, prawda? Więc solniczki, cukierniczki, czy jak na filmach o prowincji brytyjskiej, bardzo często są te ujęcia, że jest kominek i taka specjalna specyficzny, jak gdyby taki pojemnik na węgiel, taki w formie takiej szufli, no to takie szufle robimy z tego na przykład cukiernice, no i to z brytyjskiej 18 funtówki się produkuje takie dzieła, ale to jest jak gdyby jeden nurt. Potem mamy, powiedzmy, szeroko pojęty nurt, powiedzmy, meblarski, to znaczy robimy wszelkiego rodzaju stoliczki, niestoliczki, na przykład, kiedy podstawą jest piasta z śmigła lotniczego, prawda? Czy taki bardzo ciekawy, w kilku muzeach w Polsce są takie zabytki tych stoliczków, w Pucku, w Dęblinie, czy unikatowy na skalę polską zabytek, który jest właśnie w muzeum w Białymstoku, czyli zegar wprawiony w śmigło lotnicze. Ale to jest jak gdyby ta skala. No i potem dochodzimy do tego, co ludność cywilna przetwarzała z tych przedmiotów. No i tutaj
słynne ujęcia z wielu filmów dotyczących wojny, czy czasów powojennych, to hełm jako poidło albo element do przenoszenia różnorodnych ciężarów.
Oczywiście, hełmy, czerpaki i tak dalej są idealnym tutaj narzędziem. Te hełmy, zwłaszcza hełmy Wehrmachtu, potem maszynowo po II wojnie światowej przerabiano na durszlaki czy na nocniki, prawda? I to są filmy w internecie, takie autentyczne fabryki, które to masowo, czy z hełmów próbujemy mniejsze miednice robić. Więc to, ale to było na skalę masową. Ciekawsze jest to, co ludzie sami przerabiali i tutaj naprawdę robiono wszystko. Robiono wszystko i tutaj znowu Muzeum w Białymstoku ma najciekawsze w skali Polski przedmioty, takie powiedzmy wielkogabarytowe. Bo ile czerpak z hełmu czy poidło dla kur, to jest niewielkich rozmiarów, no ale poidło dla zwierząt i fragment, w którym trzymamy ziemniaki z większej części bojowego wozu pancernego radzieckiego jest dosyć rzadko spotykane, czy na przykład zwierzyczki cembrowina do studni. Prawda? Takie rzeczy się zdarzały. Są niegdzie w Polsce, jeszcze w podmurówkach niektórych mostów, część czołgów czy broni pancernej, przepraszam, to było chyba samodzielne działo, to nie czołg, niemieckich, ale to jest jak gdyby na stałe wmurowane. Żeby muzeum posiadało takie artefakty, no to jest unikat. Słynne na Kielecczyźnie nadporoża okienne z gąsienic czołgowych, prawda? To, że tam kładkę robimy z jakiegoś tam pancerza burtowego czołgu, no to było jak gdyby też typowe, no i w Normandii to też do dzisiaj się znajduje, prawda, takie rzeczy. Więc ludność przetwarzała literalnie rzecz biorąc wszystko. Z mojej perspektywy niestety nie zachował się ten zabytek, ale chyba najciekawszy to była karuzela, którą zmontowano z części zestrzelonego Halifaxa dla dzieci. To można było w okolicach Wojnicza na przykład, więc to też mamy z rzeczy, które robiono z wraków lotniczych, prawda, czy z pocisków V2, ta imponująca kolekcja, którą zgromadził dyrektor Kordaczuk w Siedlcach, tam ta pomysłowość, przepięknie zdobione tace z V2, prawda, czerpaki, tutaj naprawdę trudno to jednoznacznie określać, bo nie było jak gdyby granicy, kwestią było to, że nie ma materiału, nie mamy nic, zalega nam złom na polu, mogę to przerobić, prawda? Więc zamek z działa służy za kowadło. To jest zrozumiałe. Kiedyś byłem taki dumny, że udało mi się przez internet nabyć odymiacz do ula z maski przeciwgazowej, tej słynnej puszki wehrmachtowskiej z okolic Podlasia zresztą. No i byłem taki dumny, że on coś tak unikatowego. Jak się skontaktowałem z muzeami w Polsce, pytając, rozsyłając prośby, jakie są zbiory sztuki okopowej, okazało się, że takich odymiaczy do ula jest więcej, prawda? No i myślałem, że jest unikatowe. Nie jest. Unikatowe są te odymiacze, które są z puszki przeciwgazowej, ale wyposażone polskich żołnierzy z września 1939. To jest prawdziwy unikat. Ta wehrmachtowska to się zdarza. Okazuje się, że proste do wykonania, to przerabiano, prawda? Więc też unikatowe są i raczej na skalę polską, bo tego na przykład nie znalazłem. Próbowałem przeanalizować sztukę okopową włoską, fińską, francuską, brytyjską. To są bezmiany. Bardzo proste wagi, czyli pręt żelazny i przeciwwaga z różnych części, no i teraz od kul armatnich, po granatniki z września 1939. I to jest raczej specyfika tego regionu tutaj, powiedzmy Podlasia i części Mazowsza. Gdzie indziej to nie jest spotykane, prawda? Więc to naprawdę bardzo trudno podać czy takie konkretne przykłady, bo tutaj naprawdę wykonuje się wszystko.
Najważniejsze to ta sztuka okopowa, to przede wszystkim świadectwo ludzi. postawionych w bardzo tragicznych sytuacjach i te pamiątki właśnie powinny nam przypominać i owe konflikty, i owe tragiczne momenty, ale także tych ludzi. O sztuce okopowej, którą można obejrzeć również w Muzeum Wojska w Białymstoku, opowiadał profesor Wiktor Szymborski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapraszamy na wystawę. Te ciekawe przykłady, o których tylko skrótowo opowiedzieliśmy, można w szczegółach obejrzeć właśnie w Muzeum Wojska w Białymstoku. Ja dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski. Do usłyszenia.